Tu Paryż, RFI, piątek, 18 kwietnia. Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Błoński w studiu Grażyna Chmurska i technik Jean-Philipp. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto skrót głównych wiadomości. Papież Benedykt XVI wygłosił przemówienie w ONZ, podkreślając jedność i niepodzielność praw człowieka, a także odpowiedzialność rządów za ich poszanowanie. Wieczorem ma on złożyć wizytę w nowojorskiej synagodze. Władimir Putin, który właśnie zakończył wizytę na Sardynii, nakazał rosyjskiemu rządowi przywrócić łączność pocztową z Gruzją i odblokować wydawanie wiz Gruzinom. Pierwsza grupa polskich żołnierzy odleciała do Czadu w ramach europejskiej misji ochrony uchodźców z Darfuru. Według premiera Topolanka czesko-amerykańskie porozumienie dotyczące projektu tarczy antyrakietowej zostanie podpisane w początkach maja. Znicz olimpijski przeniesiony został z Indii do Tajlandii, gdzie przemieszczany jest pod ścisłym nadzorem. Na świecie mnożą się inicjatywy na rzecz Tybetu. Prezydent Sarkozy ponowił apel o dialog między Chinami a Dalai Lamą. Dziennik przygotowałem wraz z Anną Bernhardt i Markiem Brzezińskim, który z kolei wraz z Piotrem Kamińskim dokona przeglądu prasy. Następnie zapraszamy na kronikę Anny Rzeczyckiej o filmie, moją kronikę ekonomiczną, Eurekę Piotra Rosachowicza, Postscriptum Stefana Rigera oraz audycję Radia dla Zagranicy. Mija tydzień. Tu Paryż RFI, oto wiadomość. Papież Benedykt XVI przybył dziś do Nowego Jorku. Na lotnisku Kennedy'ego witali go kardynał Egan, burmistrz Bloomberg i gubernator Patterson. Następnie przeleciał helikopterem w pobliże gmachu ONZ. Tam z kolei witał go sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon, z którym papież rozmawiał następnie przez kwadrans w cztery oczy. Przemówienie papieża przed zgromadzeniem ogólnym zwiąże się z celebrowaną przez ONZ 60. rocznicą Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Papież skupił się więc na tym temacie z podkreśleniem jedności i niepodzielności podstawowych praw człowieka, oparcie ich na fundamencie sprawiedliwości i etyki oraz obowiązku chronienia praw osób najsłabszych. Obowiązku, który spoczywa także na rządach państw. Jeśli te zaś go nie wypełniają, obowiązek ten przenosi się na społeczność międzynarodową, mówił papież, który skądinąd stwierdził, że konsensus międzynarodowy przeżywa kryzys dlatego, że decyzje zależą nadal od niewielkiej liczby państw, podczas gdy aktualne wielkie problemy świata wymagają interwencji w formie wspólnych działań. Wczoraj Benedykt XVI odprawił w obecności niemal 50 tysięcy wiernych nabożeństwo, a następnie spotkał się z grupą ofiar przemocy seksualnej ze strony części amerykańskiego kleru katolickiego. Najpierw wzmówiono modlitwę, następnie papież wysłuchał każdego z obecnych, który opowiadał o swoich przejściach po spotkaniu. Powiedzieli oni przed kamerami telewizji CNN, że słowa i postawy papieża tchnęły w nich otuchę i nadzieję, że Kościół się zmieni. Agencje przypominają, że w skandal zamieszanych było aż 4 tysiące amerykańskich księży, czyli co dziesiąty ksiądz w Stanach Zjednoczonych. Benedykt XVI w czasie spotkania z ofiarami mówił o głębokim wstydzie. Sprawę tę umieścił w kontekście upadku moralności, jakiego doświadcza społeczeństwo amerykańskie. Agencje przypominają, że papież Jan Paweł II właśnie obecnemu Benedyktowi XVI zlecił w swoim czasie w roku 2002 zajęcie się tym skandalem. Późnym popołudniem czasu miejscowego dzisiaj papież uda się do nowojorskiej synagogi East Park, gdzie spotka się m.in. z rabinem Arturem Schneierem, osobistością szczególnie zaangażowaną w dialog między religiami. Dodajmy, że jeszcze w Waszyngtonie Benedykt XVI spotkał się z przywódcami społeczności żydowskiej. Zaapelował tam do Żydów i chrześcijan, aby zajęli nową, bardziej aktywną postawę w walce o pokój na świecie. Tu Paryż, RFI. Prezydent Władimir Putin zarządził zniesienie sankcji przeciwko Gruzji, aby rozpocząć proces normalizacji stosunków z tym krajem, poinformowało rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Sam prezydent kończył wizyty u swego przyjaciela Berlusconiego. Anna Bernhardt.
Prezydent poleciłby wprowadzić w życie decyzje, które unormują stosunki z Gruzją. Czytamy w komunikacie, który precyzuje, że oprócz wznowionych niedawno połączeń komunikacyjnych w najbliższych dniach zacznie też działać wymiana pocztowa. Wznowione też zostaną rozmowy na temat wpuszczenia na rynki rosyjskie gruzińskich towarów. Kreml wprowadził sankcje i embargo przeciwko Tbilisi w 2006 roku jako odpowiedź na aresztowanie czterech rosyjskich oficerów oskarżonych o szpiegostwo na rzecz Wielkiego Brata. A sam prezydent Putin po południu opuścił Sardynię, gdzie spędził dobę podejmowany przez swego przyjaciela Silvio Berlusconiego w jego luksusowej willi nad brzegiem Morza Śródziemnego, dokąd prezydent Putin przybył z Trypolisum. Szef Kremla jest pierwszym politykiem, który odwiedził Cavaliere po jego zwycięstwie w wyborach parlamentarnych. Na wspólnej konferencji prasowej obu mężów stanu Władimir Putin powiedział, że liczy na poparcie Włoch rządzonych niedługo przez Berlusconiego w poprawieniu stosunków z Unią Europejską. Podkreślił też, że Aeroflot jest gotowy nawiązać kontakt z Alitalią i włączyć się w ratowanie włoskich linii lotniczych zagrożonych bankructwem. Pytany przez dziennikarzy, czy ma zamiar wziąć ślub z gimnastyczką Aliną Kubajewą, o czym głośno było ostatnio w prasie rosyjskiej, Władimir Putin odpowiedział: w tych doniesieniach nie ma ani ziarna prawdy. Według krążących plotek kończący kadencję 55-letni prezydent rozwiódł się niedawno w głębokiej tajemnicy ze swoją żoną Ludmiłą i miał zamiar poślubić 24-letnią gwiazdę sportową.
Tu Paryż, RFI. Premier Czech Mirek Topolánek oświadczył w czasie kilkugodzinnej wizyty w Albanii, że projekt porozumienia czesko-amerykańskiego dotyczącego tarczy rakietowej zostanie podpisany na początku maja. Zapowiedziano w ubiegłym miesiącu na 23 kwietnia wizytę prezydenta Francji Sarkozy'ego w Polsce została przełożona o kilka dni, nie podano jednak konkretnej daty. Przełożono ją oficjalnie ze względu na pogrzeb poety i polityka antylskiego Aimé Césaire'a, pogrzeb, w którym prezydent Francji zamierza uczestniczyć. Jak rozumiem, rzecznik polskiej misji w Czadzie, Krzysztof Płażuk, z wrocławskiego lotniska wyruszyła pierwsza grupa 25 żołnierzy z 400, których liczyć będzie polski kontyngent sił Euforu w Czadzie. Do wtorku wyleci ich 68, mają oni przygotować bazę w pobliżu miasta Iriba, 200 km od Abyszy. Europejskie siły mają zabezpieczać wschodnie terytoria Czadu i północno-wschodnie Republiki Środkowej Afryki, zapewniając tam ochronę dla uchodźców z Darfuru. Indie odetchnęły z ulgą. Znicz olimpijski przeniósł się do Tajlandii, gdzie został umieszczony w głównym hotelu w Bangkoku. Pilnują go uzbrojeni po zęby strażnicy. Premier Samak Sundaravej zapowiedział, że nie będzie tolerował najmniejszych nawet incydentów w czasie sztafety, która ma przebiec przez tutejszą chińską dzielnicę. Działacze praw człowieka zapowiedzieli, że przed siedzibą ONZ w Bangkoku zapalą alternatywny znicz. W Indiach, gdzie mieszka największa na świecie liczebnie społeczność uchodźców tybetańskich, nie obyło się bez zamieszek i aresztowań. W Bangkoku, dokąd znicz przybył z Indii, tajska księżniczka Mahashakri Sindhorn wyda przyjęcie dla 80 członków sztafety, ludzi interesu, sportowców, sponsorów i działaczy na rzecz ochrony środowiska. Sztafeta jest, ale znicza nie ma, bo żaden z obecnych nie dostanie go do ręki, gdyż chińska delegacja woli, by znicz został w hotelu. W Japonii mnisi buddyjscy z klasztoru Zenkoi, którzy biciem w dzwony ogłaszali rozpoczęcie uroczystości otwarcia letnich igrzysk olimpijskich w Tokio w 64, potem zimowej olimpiady w Nagano, oświadczyli, że tym razem historia się nie powtórzy, gdyż zaniepokojeni są losem buddystów w Tybecie. Wcześniej władze miasta Nagano także odwołały oficjalne publiczne uroczystości związane z przybyciem znicza. W zamieszaniu związanym ze zniczem utonął głos ekspertów, którzy stwierdzili, że zanieczyszczenie powietrza w stolicy Chin stanowi zagrożenie dla zdrowia sportowców, których organizm znajduje się w stanie wysiłku przez dłużej niż godzinę. Eksperci są z Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który przyznał organizację igrzysk tegorocznych Pekinowi, to też starają się cokolwiek pomniejszyć rozmiary niebezpieczeństwa. Przypominają mianowicie, że dotyczy to tylko niektórych dyscyplin, maratonu czy kolarstwa szosowego. Sportowcom grozi astma lub innego rodzaju komplikacje dotyczące układu oddechowego, które mogą postawić pod znakiem zapytania ich dalszą karierę.
Ponad 140 osób zostało zatrzymanych w czwartek w Chinach we wschodniej prowincji Qinghai podczas manifestacji zorganizowanej przez tybetańskich mnichów domagających się wypuszczenia aresztowanych trzech braci. Premier rządu tybetańskiego na wygnaniu oskarżył Pekin o kontynuowanie represji, które poczyniły już 150 ofiar, dodając, że chińskie władze uciekają się do manipulacji, zrzucając odpowiedzialność za śmierć 18 osób i dwóch policjantów na niewinnych mieszkańców Tybetu. Reżim pekiński zapowiedział przedłużenie zakazu wjazdu do lasy dla turystów. Miał on obowiązywać do 1 maja. Teraz, jak się przypuszcza, zakaz będzie obowiązywał aż do zakończenia Igrzysk Olimpijskich.
Prezydent Francji Sarkozy ponownie zaapelował dziś o wznowienie dialogu między Pekinem a Dalai Lamą. Przyjmował on w Pałacu Elizejskim specjalnego wysłannika prezydenta chińskiego. Postanowiono kontynuować konsultacje. Z kolei przemawiając na konferencji klimatycznej w Paryżu, Sarkozy podkreślił konieczność natychmiastowych, równoczesnych działań na rzecz ochrony klimatu i rozwoju rolnictwa i oznajmił, że Francja podwaja do 60 milionów euro swą pomoc finansową w związku z kryzysem żywnościowym. Premier Iraku Nouri al-Maliki, bawiący z wizytą w Brukseli, spotkał się z przewodniczącym Komisji Europejskiej José Manuelem Barroso i sekretarzem generalnym NATO Jaapem de Hoop-Scheffer. Główne tematy rozmów dotyczyły współpracy w dziedzinie energetyki, rozszerzenia programu szkolenia policji irackiej oraz walki z terroryzmem. W zamian za gaz ziemny i ropę naftową premier Nouri al-Maliki, jak donosi korespondent RFI w Brukseli Pierre Benazet, szukał w Brukseli poparcia politycznego i wojskowego ze strony partnerów z Unii Europejskiej i z NATO. Wprawdzie nie podano szczegółów, niemniej według nieoficjalnych informacji wiadomo, że Irak ma otrzymać dodatkowe wsparcie ze strony NATO, jeśli chodzi o wyposażenie wojskowe i uzbrojenie. Premier do swoich rozmówców unijnych zwrócił się z apelem o zwiększenie inwestycji europejskich w Iraku. Były to wiadomości dziennika. Słuchają Państwo Paryża RFI. Prasę przejrzeli i opiszą dla Państwa Marek Brzeziński i Piotr Kamiński.
W całej francuskiej prasie, stołecznej i regionalnej, jeden temat jest wspólny. Odejście w wieku 94 lat pochodzącego z Martyniki poety i działacza politycznego Aimé Césara. Poza tym Paris Normandie pisze o staraniach Gruzji o przyjęcie do NATO, lewicowe Libération o staraniach osób przebywających we Francji bez wymaganych dokumentów, o przyznanie im niezbędnych papierów, centroprawicowy Le Figaro o tym, że alkohol i papierosy sprzyjają zachorowaniu na Alzheimera, zaś La République du Centre i Le Parisien piszą o rozwiązaniu przez rząd dwóch klubów kibica pierwszoligowych zespołów piłkarskich, co jest odpowiedzią na chuligańskie, rasistowskie i szowinistyczne wybryki, jakie miały miejsce na stadionach tych drużyn. Dzienniki żegnają Aimé Césara, podkreślając, że był to w jednej osobie poeta i polityk. Był człowiekiem z wizją, dzięki której można było rozprawić się ze spadkiem po kolonializmie. Czytamy w Libération. Katolicki dziennik La Croix nazywa go człowiekiem zaangażowanym i jednocześnie marzycielem, gdyż był czarodziejem słowa, a jednocześnie oddanym walce o swoje ideały, co sprawiło, że był to człowiek słowa i czynu. Le Dauphiné Libéré zastanawia się nad pochowaniem poety polityka w Panteonie wśród zasłużonych. Dziennik nie ma żadnych wątpliwości, że tam powinien spocząć zmarły, który był jednocześnie sumieniem i jeszcze za życia legendą. Tymczasem Le Dernier Nouvelle d'Alsace reprezentuje inny punkt widzenia, nawiasem mówiąc, obydwa są w tej chwili przedmiotem zaciekłych polemik na Martynice, skąd pochodził. A mianowicie, że wprawdzie propozycja pochowania poety w Panteonie jest piękna i wzniosła, ale można odnieść takie wrażenie, pisze alzacki dziennik, że sam zainteresowany o to nie prosił. On chciał żyć, a nie zniknąć pod wieńcami i wiązankami kwiatów. Innymi słowy, dziennik sugeruje to, ku czemu skłania się większość opinii publicznej, że zmarły powinien spocząć w miejscu, z którym był przez całe życie związany, na Martynice. Paris Normandie analizuje starania Gruzji, a to zapewne z okazji wizyty w Brukseli, między innymi w siedzibie Sojuszu Północnoatlantyckiego, wicepremiera tego państwa i w jednej osobie ministra do spraw integracji europejskiej, o przyjęcie do NATO. Dziennik przypomina, że stosunki Tbilisi z Moskwą są bardzo delikatnej natury, a tymczasem Gruzja, podobnie jak Ukraina, bardzo by chciały skorzystać z patronatu Stanów Zjednoczonych i wejść do grona państw należących do sojuszu. Kreml w odpowiedzi nasila współpracę z separatystami z Abchazji i z południowej Osetii. Rzecz jasna, Gruzja natychmiast zaczęła głośno krzyczeć, że to skandal i domagać się interwencji ONZ. NATO apeluje do Putina, aby się opamiętał i wycofał rozporządzenie dotyczące poszerzenia współpracy z separatystami, rzekomo w imię zapewnienia wolności słowa i praw człowieka tamtejszej mniejszości rosyjskiej. Ale Europejczycy, podobnie jak Amerykanie, znajdują się w dosyć niezręcznej sytuacji, bo są sprawcami precedensu w postaci deklaracji niepodległości Kosowa. Waszyngton, podobnie jak większość stolic europejskich, uznała deklarację władz Kosowa ku oburzeniu Rosji, stojącej murem za swoimi przyjaciółmi Serbami. I tak oto, czytamy na łamach Paris Normandii, otwarto puszkę Pandory, dostarczając Kremlowi pierwszorzędnego argumentu do zagrania kartą rodem z okresu zimnej wojny. To dla Rosji, skwapliwie wykorzystującej każdą taką sytuację, Kolejny przytyczek wymierzony w Stany Zjednoczone. Na łamach centroprawicowego Le Figaro znajdujemy relację z pierwszego dnia spotkania Władimira Putina z Silvio Berlusconim, który wkrótce obejmie stanowisko premiera włoskiego rządu. Francuski dziennik pisze o głębokiej przyjaźni łączącej obydwu polityków, których różni sposób bycia i charakter, ale których łączy podobna wizja świata. Putin był pierwszym, który pogratulował Berlusconiemu wyborczego zwycięstwa. Berlusconi odwdzięczył się stwierdzeniem, że Włochy mogłyby odegrać znaczącą rolę w procesie zbliżenia między Europą a Rosją. Jego zdaniem stosunki rosyjsko-europejskie powinny być bliższe niż obecne i znacznie serdeczniejsze. Od razu słychać zmianę tonu w stosunku do wypowiedzi poprzednika Berlusconiego na stanowisku rządu włoskiego. Różnicę do stanowiska, jakie zajmował Romano Prodi, który nie krył swojej podejrzliwości wobec gładkiego, układnego Putina. Prodi żałował, że nie doszło do nawiązania dialogu z Putinem na temat Czeczenii. Z Berlusconim jest inaczej. To właśnie on był inicjatorem przyjęcia Rosji do G7 w lipcu 2001 roku, a w 2 lata później bronił polityki Kremla wobec Czeczenii, mówiąc niewierzącej swym uszu prasie międzynarodowej, że to jest wewnętrzna sprawa Rosji. Teraz Putin cieszy się możliwością nawiązania przerwanego dialogu. Okazuje się, że tematy rozmów będą zdominowane przez sprawy gospodarcze, wejście Gazpromu na włoski rynek energetyczny i przejęcie przez Aeroflot części kapitału znajdującej się na skraju bankructwa Alitalii. Chociaż wcześniej Berlusconi zdecydowanie się sprzeciwiał, by włoskiego przewoźnika kupiły europejskie KLM Air France. Ciekawe, czy na biurze Aeroflotu w Rzymie wciąż widnieje sierp i młot, bo na siedzibie rosyjskiej linii na Polach Elizejskich widnieje w całej krasie.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Le Monde publikuje dzisiaj budujący reportaż z Czeczenii, gdzie tzw. prezydent Ramzan Kadyrow, syn swego ojca bandyta z zamiłowania i szerokiej praktyki pomimo młodego wieku, zabrał się do eliminacji swych rywali w szeregach kolaborantów. 13 i 14 kwietnia doszło do starć między skłóconymi bojówkami, zginęło oficjalnie dwóch walczących. Zaczęło się od kontroli tożsamości, podczas której wóz dwóch Czeczenów z batalionu Wostok podległego rosyjskiemu Ministerstwu Obrony został ostrzelany z karabinu maszynowego. Nazajutrz ich koledzy zablokowali przejazd kolumny prezydenta, doszło do wymiany strzałów, byli zabici i ranni. Kadyrow zarządził natychmiast oblężenie koszar batalionu Wostok w Gudermesie. Skonfiskowano arsenał, aresztowano paru ludzi. Kadyrow zaś skorzystał z okazji, by zażądać od rosyjskiego ministerstwa rozwiązania batalionu i dymisji jego dowódcy Sulima Yamadaye, człowieka federalnego wywiadu wojskowego GRU. Podobne porachunki to nie nowość, pisze Le Monde. 2 lata temu kadrowcy rozbili batalion podległy FSB. Zginął przy tej okazji jego dowódca, Movladi Bajsarow, którego specjalni killerzy Kadyrowa zamordowali w biały dzień na moskiewskiej ulicy. Bajsarow, czytamy dalej w Le Monde, oficer FSB i notoryczny morderca, rozwalony został na oczach policji rosyjskiej przyglądającej się wydarzeniu z przeciwnego chodnika. Operacją kierował Adam Delimhanow, obecny deputowany partii Putina Jedyna Rosja. Na kilka tygodni przed przejęciem władzy przez Miedwiediewa, czytamy w Le Monde, czeczeński watażka próbuje się tym sposobem pozbyć ostatnich struktur, które wymykają się jeszcze spod jego kontroli. By wykończyć swych rywali, braci Yamadajewów, Kadyrow oskarża ich o porywanie, torturowanie i mordowanie cywilów, choć jego ludzie mają ręce w równym stopniu ubabrane we krwi. Jak z tego wynika, pisze cytowany w Le Monde Moscow Times, angielskojęzyczny dziennik moskiewski, lokalne bojówki mają prawo porywać, torturować i mordować, póki nie zawadzają Kadyrowowi. Dowiadujemy się również, że Igrzyska Olimpijskie w Pekinie będą zaiste prawdziwym świętem całej pokój miłującej ludzkości ustami jej przedstawicieli. Władze w Pekinie postanowiły mianowicie zaostrzyć przepisy dotyczące wiz. Oficjalnie MSZ zapewniał, że nic się w tej dziedzinie nie zmieniło. W rzeczywistości jednak ograniczono już dzisiaj wizy dla podróżujących biznesmenów, a odpowiednie służby zaczęły masowo odrzucać oficjalne zaproszenia konieczne dla otrzymania wizy pod pretekstem przeróżnych uchybień formalnych. Pobyt w interesach ograniczony został do miesiąca i jednego wjazdu do kraju, co, jak skarżą się firmy, bardzo utrudnia im działalność. Co się tyczy turystów, zlikwidowano wizy roczne, półroczne i trzymiesięczne. Istnieje już tylko wiza miesięczna, przy której trzeba się wylegitymować powrotnym biletem lotniczym. Francuscy turyści szczególnie nad tym nie boleją, pisze dziennik, skoro od czasu wydarzeń w Tybecie popyt na Chiny spadł wśród nich o połowę. Obowiązuje meldowanie się na policji, która nie nieustannie nęka cudzoziemców. Co więcej, wizy, które wygasną w lipcu, będzie można odnowić dopiero we wrześniu. Chiny chcą ograniczyć do minimum liczbę obcokrajowców przebywających w kraju podczas olimpiady, pisze Le Monde. A poza tym związek nasz bratni ogarnie ludzki ród.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Problem chuligaństwa na stadionach jest problemem, z którym boryka się wiele państw europejskich. Ostatnie rasistowskie i chamskie wybryki we Francji zmusiły rząd do podjęcia radykalnych środków. Michelle Alliot-Marie, minister spraw wewnętrznych, podjęła decyzję o rozwiązaniu dwóch grup kibiców sportowych. Boulogne Boys z Paris Saint-Germain i małej grupki agresywnych fanów zespołu z Metz. Pierwsza grupa wsławiła się ostatnio szowinistycznym transparentem ogromnej wielkości, który zdobił trybuny podczas meczu z klubem przybyłym z północy Francji. Prokuratura paryska zajęła się już tą sprawą. 6 osób z Boulogne jest w to przestępstwo oficjalnie zamieszanych, z tego 3 zostały umieszczone w areszcie tymczasowym po przyznaniu się do udziału w akcji z transparentem. Szefowa MSW postanowiła więc dla przykładu rozwiązać całą grupę kibiców Boulogne Boys, która liczyła 650 członków. Druga grupka z Metz, Kiboli, jak to się w Polsce określa, dużo mniejsza, zaledwie 40 osób, popisywała się na ostatnim meczu swego klubu nazistowskimi i rasistowskimi gestami i symbolami. Mer Paryża pogratulował pani minister decyzji, ale zapowiedział, że trzeba pójść dalej, by wyeliminować chuliganów z imprez sportowych. Czy radykalny sposób, jaki proponują władze francuskie, skutecznie zwalczy chuligaństwo, rasizm i szowinizm na stadionach? Socjolog Nicolas Hurcade, specjalista od tych spraw, wypowiadający się na falach France Info, nie jest przekonany.
Si on estime que dissoudre les boys va régler tous les problèmes de la tribune Boulogne, c'est faux, puisque les boys ne représentent qu'une partie de la tribune et pas la frange la plus dure.
Jeżeli myślimy, że rozwiązanie Boulogne Boys rozwiąże wszystkie problemy na tym stadionie, to jesteśmy w grubym błędzie, ponieważ grupa ta stanowi zaledwie część kibiców zasiadających na tych trybunach i to w dodatku nie ta najbardziej agresywna. Najgorsi, najbardziej rasistowscy i brutalni są członkowie małych grupek nieformalnych, nigdzie oficjalnie niezrzeszonych. Niemniej, czasami również wśród członków Boulogne Boys zdarzały się zachowania rasistowskie i chuligaństwa. Jeżeli więc prowadzona obecnie przez rząd akcja zmierza do rozwiązania najpierw oficjalnego klubu kibiców, a potem do rozprawienia się z nieformalnymi grupami, to jest w tym jakaś logika. Negatywną stroną tej sprawy jest fakt, że stracimy jedyną zorganizowaną grupę w klubie bulońskim. Być może pociągnie to za sobą radykalizację części członków, którzy dołączą do niezrzeszonych, a być może wręcz przeciwnie. Będzie to odebrane jako wyraźny sygnał i najbardziej agresywni kibice trochę się opamiętają, by uniknąć kłopotów z wymiarem sprawiedliwości.
Retrouver chez les indépendants. Peut-être à l'inverse que ça va être un message symbolique extrêmement fort et que du coup plus durs vont décider de mettre un peu la pédale douce pour éviter des sanctions judiciaires.
To była opinia francuskiego socjologa, specjalista od zachowań na stadionach, Nicolas Hurcade. Czy kibiców należy wychowywać, czy raczej skupiać się na eliminowaniu agresywnych osobników? Czy ostra metoda francuska może być skuteczna? Pytam z kolei naszego specjalistę od spraw sportowych, Marka Brzezińskiego.
Dla mnie to jest ćwierćśrodek, dlatego że to właściwie jest tylko czubek góry lodowej, ten Boulogne Boys. Chodzi przede wszystkim o to, że to jest tylko jedna z struktur istniejących wśród kibiców Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, który ma najgorszą widownię w kraju, jest najbardziej rasistowska, najbardziej ksenofobiczna poza Olympique Marsylia. I oprócz tego są jeszcze ultrasi i dochodzi do tego, że oni się biją, leją się między sobą na trybunach i poza stadionem, kibicując temu samemu klubowi. Tak więc tu trzeba by było, że tak powiem, głębiej sięgnąć w mechanizmy socjologiczne i psychologiczne. Jest to chyba tylko półśrodek, dlatego że bardzo ważne są nieformalne grupy, które istnieją, które się skrzykują za pośrednictwem SMS-ów, internetu i one po prostu organizują zadymy na stadionach i poza stadionami i właściwie na dobrą sprawę widowisko piłkarskie jako takie dla nich jest rzeczą nieinteresującą. Przede wszystkim rozwiązano Boulogne Boys, ale członkowie tego klubu, podobnie jak w przypadku Mecu, mogą wchodzić na stadion pojedynczo. Tak więc sprawy nie rozwiązano, to jest dopiero tylko pierwszy krok. Anglicy się z tym uporali znacznie lepiej, oni po prostu, tam istnieje zakaz wstępu rozrabiacz na boiska, oczywiście uporali się u siebie w lidze, nie uporali się z tymi, którzy jeżdżą poza granice Wielkiej Brytanii na mecze reprezentacji Anglii bądź klubów angielskich występujących na przykład w Europie. Także im się udało dzięki jeszcze ostrzejszym krokom niż Francuzom. Natomiast pamiętam, jak kiedyś na drugoligowym Millwall postanowiono zrobić tak, żeby największych rozrabiaczy zamienić w łagodne owieczki, to znaczy oni mieli się opiekować staruszkami, mamami z wózkami i tak dalej, żeby stworzyć tę atmosferę. No i niestety ten eksperyment się nie udał, także wydaje mi się, że tutaj policja z jednej strony powinna bardzo ostro traktować tych, którzy rozrabiają chuliganów, bo to nie są kibice. Z drugiej strony powinno się zakazywać niektórym osobom wejścia na stadiony. No i jest jeszcze trzecia strona tego zwierciadła, mianowicie taka, że sport, nie zapominajmy o tym, jest elementem kultury, elementem edukacji, po prostu trzeba ich wychowywać.
Dziękuję bardzo.
Mowa była o sporcie. Od sportu też zaczyna się magazyn Mija Tydzień, przygotowany przez Radio dla Zagranicy. Przed mikrofonem Paweł Lekki.
Rozpoczynamy od sportu, przynajmniej teoretycznie od sportu. Rok temu Michel Platini ogłosił światu, że to właśnie Polska i Ukraina będą gospodarzami Euro 2012. No ale tak, rok minął, stadionów jak nie było, tak nie ma, autostrad jak nie było, tak nie ma, dróg też jak na lekarstwo nowych przybyło, przejść granicznych z Ukrainą nie ma dodatkowych, hoteli też nie mamy za wielu, jedyne co wiemy to, że Polacy mają kadrę, nie wiemy w jakiej jest formie i zagra ta kadra już w najbliższych Mistrzostwach Europy, czyli w tym roku. No ale pytanie jest całkiem poważne, zmarnowaliśmy ten rok, czy nie, Michał Karnowski?
Nie, ja sądzę, że to zbyt pesymistyczna ocena. Rzeczywiście temat euro po roku to jest coś, co wymaga wielkiej wiedzy i głębokiego wejścia, żeby jakieś wnioski móc wysnuć, bo i obszary sportowe, i samorządowe, i państwowe, to wszystko się splata. U nas w redakcji, no właśnie szefowie wszystkich działów i przedstawiciele bardzo długo rozmawiali, próbując wyklarować obraz. Co nam wyszło? Obraz wyłania się następujący. Nie ma zagrożenia dla organizacji samej imprezy. Stadiony powstaną. Przejścia graniczne, no da się przeżyć, dojedziemy, zwłaszcza, że jest bardzo mocno rozważany wariant połączeń lotniczych, natomiast nie będzie dróg. Innymi słowy, te mistrzostwa się odbędą, ale będą bardzo kiepskiej jakości. Jakoś przeżyjemy je, przeżyją sportowcy, nie poprawią nam specjalnie opinii, o ile nie zepsują ci, którzy tutaj przyjadą. Infrastruktury za dużo nie zostanie, jeśli oczywiście będzie to szło wszystko w tym tempie. Mówię, nie ma moim zdaniem zagrożenia dla organizacji, ale jest poważne zagrożenie, że to będzie impreza kiepskiej jakości, o ile nie najgorsza z dotychczasowych.
No to brzmi bardzo niedobrze, Anatol Arciuch, ale gdy wysiądzie się na stacji Warszawa Stadion i spojrzy na to miejsce, gdzie ma być stadion, na którym mają odbywać się te mecze, między innymi w Warszawie, no to wygląda to nieciekawie.
Ja nie jestem też tak niespokojny. No, jak wiadomo, u nas to nie pierwszy raz się dzieje w ten sposób, że pracuje się na hura i wydaje mi się, że po prostu termin czteroletni to jest dla Polaków zbyt odległy, żeby się jeszcze poważnie martwić. Oczywiście mogą być jakieś niedoróbki. Robota tak naprawdę to zacznie się pewnie na 2 lata przed samym euro. No, ale lepsi od nas, no Niemcy na przykład kończyli stadiony też w ostatniej chwili, także to nie jest tak źle. Co się tyczy, no, poziom sportowy to jest inna sprawa i nie mamy się chyba co obawiać o odebranie, dlatego że dla FIFA są ważne tylko stadiony i baza hotelowa. Te dwie rzeczy mam nadzieję, że będą z hotelami trochę gorzej, o stadion bym się nie bał. Ja zupełnie inaczej na to patrzę, to znaczy mnie niepokoi co innego. Cały czas się mówiło, że to jest szansa dla Polski, bo zbudujemy nowoczesną infrastrukturę, drogi, rozbudujemy lotniska.
No teraz się okaże,
tak
że nie bardzo.
A tymczasem jedyne, co zbudujemy, to ogromne stadiony, które będą stały pustkami, dlatego że polskie kluby są za biedne, żeby utrzymywać. Miasta są również za biedne, żeby na dalszą
I boję się, że to będą straszyć, tak jak straszył w swoim czasie stadion dziesięciolecia. Ale sama impreza się odbędzie i będzie głośna.
No i prezydenci Polski i Ukrainy też w tym tygodniu na ten temat rozmawiali. Michał Karnowski?
No tak, rozmawiali. Na Ukrainie to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo tam robione jest to trochę inaczej. To znaczy bogaci oligarchowie po prostu organizują.
Donieck to rzeczywiście tak, całkiem
inaczej. No po prostu się zebrało paru panów, no i mówią, to zrobimy. Nikt nie podskoczy, wszyscy zrobią prawo, umówmy się, no nie jest ochroną, jak wiemy, prawda? I
pieniądze też
nie
są
jest
pod ręką.
Przeszkodą. Pieniądze też są pod ręką, a w Polsce wiadomo, sądy, przetargi, odwołania. Mnie najbardziej niepokoi to, że infrastruktura leży.
Michał Karnowski, Anatol Arciuk. Kolejny temat na dziś. Bardzo ważna wizyta w związku z rocznicą powstania w getcie warszawskim. Prezydent Izraela Szymon Peres gościł w Polsce. No i było kilka, co najmniej kilka bardzo ważnych oświadczeń mówiących o tym, że co dla nas Polaków jest szczególnie ważne, że jednak odpowiedzialność za to, co się stało na polskiej ziemi, nie spada na Polaków, bo była to straszna okupacja i tej zbrodni dokonali naziści. Anatol Arciuk.
Muszę powiedzieć, że mnie to nie zaskoczyło. Dobrze, że prezydent Izraela potwierdził takie, ale ja sobie nie wyobrażam, żeby ktokolwiek to ma pojęcie, a przypomnę, że Szymon Peres pochodzi z Polski, z dawnej Polski, terenu, które leżały przed wojną w Polsce, wyjechał co prawda do Izraela przed wojną, jeszcze do ówczesnej Palestyny, ale zna te sprawy, ma kontakty z Polakami i tak dalej, więc to było oczywiste, że on powie. Uderzył mnie ten bardzo emocjonalny, ciepły ton, kiedy mówił o wspólnych losach Polaków i Żydów w historii. To jest bardzo ważne. I sama wizyta jest ważna jako potwierdzenie głębszej współpracy, poza wszystkim innym, nie tylko polsko-żydowskiej, ale polsko izraelski, na co na przykład zwróciła uwagę prasa zachodnia, brytyjska czy francuska, która zamieszcza wielkie tytuły, że jest to potwierdzenie, że jest to nowy etap dalszego zacieśnienia stosunków polsko-izraelskich i wszyscy przypominają, co zresztą jest bardzo ważne dla Polski z dyplomatycznego punktu widzenia, że my jesteśmy właściwie w tej chwili największym adwokatem Izraela w Unii Europejskiej, może nawet większym niż Niemcy.
Ale sądzą panowie, że ta wizyta może na przykład przełamać problem, który istnieje w stosunkach polsko-żydowskich, już nie polsko-izraelskich, ale polsko-żydowskich, bo opinia na temat naszego kraju bywa nie najlepsza. Michał Karnowski.
To prawda i co więcej, no trudno powiedzieć, że bez żadnych podstaw jest taka opinia. Natomiast powiem tak, no polskie elity, tutaj myślę, że ta wizyta była ogromnym sukcesem, walczą z tym antysemityzmem. Ja bym to nazwał starym antysemityzmem, bo pewnie się nie uda do końca, ale widać wyraźnie, że wszystkie poważne siły polityczne w Polsce potępiają antysemityzm i chcą przyjaźni, co chcą, a także takiego realnego politycznego sojuszu polsko-izraelskiego. Natomiast mamy też atut. Znaczy w Polsce nie ma tak zwanego, jak ja to nazywam, nowego antysemityzmu. Antysemityzmu charakterystycznego dla Europy Zachodniej. On jest często ukryty pod płaszczykiem poparcia bezwzględnego palestyńskiej walki, prawda, o budowę własnego państwa, ale no, przybierający formy takie jak mazanie po nagrobkach, prawda, po synagogach i tak dalej. Tego w Polsce nie ma i myślę, że to Izrael powoli dostrzega, że Polska jest krajem umiarkowanym, spokojnym, na który można liczyć, który się nie angażuje, ani żadne siły w jego wnętrzu się nie angażują w tego rodzaju chucpy, w jakie na przykład no, lewica zachodnioeuropejska chętnie wchodzi wspólnie z bracią arabską. I prezydent na przykład Lech Kaczyński dość celnie moim zdaniem to podkreśla.
Ale ja ciągle mam takie nieprzyjemne wrażenie, że ten okropny, ohydny mur, który Niemcy wznieśli w centrum Warszawy, odgradzając getto, że on wciąż trwa w naszej świadomości, bo wciąż Polacy dzielą te powstania na tamto powstanie w getcie i to nasze w Warszawie, a i tu ginęli często warszawiacy na Tularciu.
Wydaje mi się akurat, że tu jest pan niesprawiedliwy. To znaczy, ja nie patrzę tak optymistycznie, bo jednak antysemityzm Polski nie dość, że ma głęboko sięgające korzenie, to jednak jest i wśród części młodzieży, Żydów i tak dalej. Wydaje mi się, że jednak Polacy nie rozdzielają tych dwóch powstań. Czasami ich irytuje, że na przykład na Zachodzie myli się powstanie warszawskie z powstaniem w getcie. To jest zupełnie inna sprawa. Ale wydaje mi się, że właśnie ta sympatia Polaków nawet przy antysemityzmie, który odnosi się do Żydów polskich, bo się ma do nich różne pretensje, no jak sąsiedzi żyją z sobą 1000 lat, to mają. To nie przekłada się na niechęć właśnie, o której mówił pan Karnowski, tę lewacką do Izraela. My czujemy sympatię do Izraela, my rozumiemy Izrael, bo też byliśmy krajem, który cudem właściwie uniknął całkowitej zagłady i odrodził się na nowo, prawda, kilkakrotnie, więc tu rozumiemy. Rozumiemy, że ten kraj się musi bronić, to jest bardzo ważne. I tylko krótko powiem, że jedynym wyjątkiem, właśnie dla mnie bardzo nieprzyjemnie, jak przyglądałem, była prasa niemiecka, która to prasa niemiecka głównie pisała o polskim antysemityzmie. Właśnie to jest charakterystyczne. Prasa innych krajów europejskich podkreślała dobre stosunki z Izraelem, podkreślała to, że polski prezydent, któremu różne rzeczy można zarzucać, na pewno nie można zarzucić antysemityzmu, a wprost przeciwnie, on z tym walczy. I tu Niemcom się na szczęście to nie udało.
Jedna rzecz, takim zgrzytem był też no, niższy rangą niż w przypadku pozostałych krajów obecnych przedstawiciel Niemiec. No, jednak był tylko ambasador, a nie było szefa niemieckiej dyplomacji. Z czego nie czynimy wielkiego zarzutu, ale jest to jakimś zgrzytem. Ja jeszcze tylko do tego pytania, prawda, czy ten mur jest. No, nawet jeśli jest, bo ja bym się zgodził, że to w literaturze można bardzo wyraźnie znaleźć, prawda, no, są opisy na przykład, czy dzienniki wojny, które nie zauważają właściwie powstania w getcie, albo zauważają jako coś zewnętrznego w stosunku do mieszkańców stolicy, prawda? Natomiast jeśli tak jest, to te obchody no, zrobiły wszystko, żeby bardzo dużo, żeby z tym skończyć, bo to były udane obchody.
Anatol Arciuch, Michał Karnowski. Ostatni temat na dziś. Jedna Rosja, zjazd tej partii, ważnej partii, jak przypuszczam, dla przyszłości Rosji. No i fakt, że Władimir Putin stanął na jej czele, nie będąc członkiem tej partii, no to takie bardzo rosyjskie, powiedziałbym. No wiemy, że będzie premierem. Wygląda na to, że władzy nie odda. Będzie dwuwładza w Rosji, czy będzie to jakiś jednak podział? Michał Karnowski.
No, ja jednak sądzę, tu nie jestem specjalnie ekspertem, ale ja jednak sądzę, że Putin zachowa dominującą pozycję przez dość długi okres. No, myślę, że tak naprawdę jakąś tezę wiarygodną będzie można postawić gdzieś po, nie wiem, po pół roku, po roku. No, wtedy, kiedy takie procesy polityczne już rzeczywiście zaczną nam pokazywać, jaki jest tego wszystkiego efekt i albo będzie szybkie spięcie, albo Miedwiediew będzie takim no, etapem przejściowym, kto wie, czy nie w powrocie do prezydentury Putina, jak się na początku kiedyś mówiło.
A scenariusz, że Miedwiediew będzie silnym prezydentem i Putina odsunie w cień, Anatol Arciuch?
Nie jest do wykluczenia, ale ja bym nawet postawił dłuższy termin, przynajmniej jakieś 2 lata. To znaczy nie jest to wykluczone, jeśli Miedwiediew ma tego rodzaju ambicje, bo musi zbudować przede wszystkim jakiś swój aparat albo wyczyścić aparat z ludzi Putina. Dlatego, że jak przed Putin, no to była sytuacja zupełnie inna, dlatego, że Jelcyn, który go namaścił, po pierwsze był chory, już nie mógł, właśnie marzył tylko o tym, żeby uniknąć ławy sądowej, a po drugie jego otoczenie było całkowicie zdemoralizowane i skorumpowane. Tu mamy sytuację zupełnie inną.
Jeżeli panowie jeszcze pozwolą, taka refleksja, jedna Rosja to nazwa, która wiele mówi.
Wiele mówi. Jedna partia, jedna Rosja, jeden prezydent.
Jeden prezydent. Michał Karnowski, Anatol Arciuch i Paweł Lekki. Wspólnie dokonaliśmy bilansu najważniejszych wydarzeń, nie tylko politycznych, ostatnich dni. Dziękuję bardzo.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Widmo kryzysu unosi się nad posiedzeniami ekspertów. Nosy spuszczone są na kwintę, łysiny lśnią z niepokoju, grzmi lawina pesymistycznych prognoz. A tu się okazuje, że finanse publiczne w Unii Europejskiej są coraz zdrowsze. Globalnie, na skalę całej Unii, deficyt budżetowy obniżył się w ubiegłym roku do 0,6%. W 2006 wynosił 0,9%, w 2005 2,5%. Zadłużenie budżetu z kolei zeszło z poziomu 68,4% do 66,3%. Wśród 27 członków Unii dozwolony pułap deficytu, który jak wiadomo wynosi 3% PKB, przekroczyły jedne tylko Węgry. Deficyt węgierski nie tylko nie zmalał, ale nawet urósł, co zmusza Komisję Europejską do kontynuacji procedury dyscyplinarnej wobec Budapesztu. Za przekraczanie dozwolonego deficytu grożą bowiem surowe kary finansowe w myśl traktatu z Maastricht, który nowe kraje Unii przyjęły z dobrodziejstwem inwentarza. Za to zanosi się na położenie kresu procedurze wszczętej przeciw Włochom i Portugalii. Berlusconi otrzymuje zupełnie niezasłużony prezent, bo opanowanie dryfu włoskich finansów przypadło na kadencję Prodiego. Komisja wstrzyma także procedurę przeciw Słowacji i Polsce. Słowacja sprowadziła swój deficyt do wysokości 2,2% PKB, wynosił on 3,6%. Polska zaś dokonała jeszcze większej sztuki, bo jej deficyt w 2006 roku wynosił 3,8%, a w 2007 zaledwie 2%. Wpłynęło na to wyraźne ożywienie gospodarki, które przełożyło się na wzrost przychodów podatkowych. Dodajmy jeszcze, że z innych nowych członków Unii Łotwa osiągnęła równowagę budżetową. W strefie euro wyniki są najlepsze od 2000 roku, który i tak był wyjątkowy. Był to rok powszechnej sprzedaży licencji na telefonię komórkową, która zapewniła rządom, znaczy budżetom, miliardowe dochody. Jeśli zatem pominąć ten nietypowy przypadek, sytuacja finansów publicznych w Europie była w ubiegłym roku bezprecedensowo korzystna. Gdyby ktoś jeszcze psioczył na traktat w Maastricht i europejską dyscyplinę budżetową, niechaj pamięta, że średni deficyt w Europie w latach 90. wynosił około 5%. Przejadanie przyszłych dochodów dzieci i wnuków było wtedy powszechne. Do tak zwanych złych uczniów zalicza się Francję, która pogłębiła swój deficyt z wysokości 2,4 do 2,7. Natomiast największą zasługę dla przywracania unijnej równowagi budżetowej miały Niemcy, które w ubiegłym roku miały leciutką nadwyżkę, podczas gdy w poprzednim ich deficyt wynosił 1,6%. Te dobre wiadomości nie gwarantują jednak utrzymania tendencji. Pesymistyczne prognozy, które wykpiwałem na wstępie, są nadal obowiązujące. We wtorek prezes Eurogrupy Jean-Claude Juncker ostrzegał, że rok 2008 będzie dla budżetów trudny, bo ze względu na pogorszenie koniunktury niektóre kraje nie będą w stanie utrzymać tempa poprawy stanu swoich finansów. Można się tylko tym pocieszać, że bez owoców dotychczasowych wysiłków byłoby im nieporównanie trudniej.
RFI, Radio France Internationale.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Komedia Daniego Buna, Bienvenue chez les Ch'tis, Witajcie w krainie Ch'tis, pojawiła się na ekranach francuskich kin 27 lutego. Od tego czasu widziało ją 18,5 miliona osób. Jest to absolutny rekord francuskiego kina. Film o przygodach pracownika poczty, przeniesionego wbrew swej woli do pracy na północ Francji, strącił z tronu dotychczasowego rekordzistę, wielką włóczęgę Gérarda Uri z Louis de Funesem oraz Bourvillem. I bliski jest już pobicia rekordu Titanica Jamesa Camerona, który ma na swym francuskim koncie prawie 21 milionów widzów. Film Daniego Buna cieszy się takim powodzeniem, że w kinach na prowincji trzeba rezerwować bilety na wiele dni z góry. Z pewnością bardzo dobrym pomysłem producenta Pathé było wprowadzenie Witajcie w krainie Ch'tis na ekrany kin północnej Francji tydzień przed premierą krajową. Reklama, jaką zrobiło filmowi 500 000 jego miłośników z departamentów Nord i Pas-de-Calais, okazała się wyjątkowo skuteczna. Nie trzeba było prasy, wystarczyła zachwycona informacja przekazywana sobie przez ludzi z ust do ust. Dużo później przyłączyli się krytycy filmowi i socjologowie, którzy analizują na 100 różnych sposobów społeczny fenomen, którym stało się zupełnie niespodziewanie dzieło młodego humorysty. Bo a priori nic nie zapowiadało, że film Daniego Buna zrobi tak ogromną karierę. Przed nim w północnej Francji pracowało już wielu filmowców. Francuskie kino kultywowało nawet mit północy jako regionu ubogiego, zniszczonego, w którym bez przerwy pada deszcz, a ludzie topią swe smutki w alkoholu. Ciemną stronę tej zimnej krainy kopalnianych hałd, górniczych osiedli z czerwonej cegły, budek z frytkami i ludzi mówiących z dziwnym, szeleszczącym akcentem widzieliśmy w takich filmach jak choćby Germinal, Claude Berry, Ça commence aujourd'hui, Bertranda Tavernier, czy Życie Jezusa Bruno Dumont.
C'est pas meublé?
Ah ben, l'ancien directeur, il est parti avec, hein?
Mais pourquoi il est parti avec les meubles?
Parce que j'ai peut-être les chiens.
Quels chiens?
Les meubles.
Et pourquoi donner ces meubles à des chiens?
Mais non, les chiens, pour les chiens. Ils ont pas donné à des chiens, ces meubles, il est parti avec.
Mais pourquoi vous dites qu'il les a donnés?
Mais j'ai jamais dit chiens.
Pourquoi des chats? Mais il dit des chiens.
Les chiens à lui.
Ah, les siens, pas les chiens. Les siens.
Ouais, les chiens, c'est ça.
Les chiens, les chats, putain, mais tout le monde parle comme vous ici.
Sortez, c'est mis, Alvat. Sortie nationale, le 27 février. La belouette!
Danny Boone, który urodził się w Armentières i który autentycznie kocha region swojego pochodzenia, postanowił wydać walkę stereotypom i udowodnić, że północna Francja jest krainą ludzi pogodnych, życzliwych, znających sens słowa solidarność, krainą, w której świeci słońce, dzieci bawią się beztrosko i w której żyje się skromnie, ale szczęśliwie. W tym wyidealizowanym skrawku Francji nie ma bezrobocia, biedy i pijaństwa. Ludzie potrafią tam słuchać bliźnich i są gotowi dzielić się z nimi wszystkim, co posiadają. Pokazując taki właśnie obraz swego rodzinnego regionu, reżyser jest absolutnie szczery. W jego filmie nie ma krzty wulgarności czy cynizmu i w tym autentyzmie i entuzjastycznej wierze w dobroć człowieka tkwi zapewne tajemnica jego wielkiego sukcesu. W czasach przerostu indywidualizmu i egoizmu w kraju, w którym najwyższą wartością stał się pieniądz i gdzie jedynym właściwie programem społecznym jest zachęcanie ludzi, by pracowali i zarabiali więcej, film pokazujący, że szczęścia można szukać gdzie indziej, stał się swoistą odtrutką, pocieszeniem i balsamem na rany. Oczywiście taka wizja jest wizją niepełną i w pewien sposób redukującą. I tu i tam odzywają się zresztą głosy zarzucające filmowi Daniego Boone'a jego charakter populistyczny i demagogiczny, nieodpowiadający prawdziwemu obrazowi północy i nie biorący zupełnie pod uwagę takich zjawisk jak globalizacja i delokalizacja, których region padł ofiarą jako pierwszy. Krytyki te są z pewnością w dużej mierze uzasadnione, ale niezależnie od ich trafności lub nie, jedno jest pewne. Witajcie w krainie Szti, długo jeszcze triumfować będzie na ekranach francuskich kin, które dzięki niemu szczycą się frekwencją o 65% wyższą niż w roku ubiegłym i dzięki któremu miasteczko Berg, w którym film został nakręcony, stało się równie sławne co La Croisette.
Bien encore.
Pierre Cuvieri, c'est quoi?
T'es muté dans le Nord.
Mais non, non. À Lyon?
Pas à Lyon, dans le Nord-Nord.
Mais dis pas qu'il m'en va à Paris.
Pas à Paris.
Dis donc, je suis en train de regarder Canaries-sur-Mer et les apparts fabuleux. Pas traîner pour visiter, hein?
Ah, surtout, on n'y va plus.
C'est pas possible.
Mais attends, on m'a proposé autre chose de bien plus intéressant.
Où ça?
Où ça? À Berg.
Dur, dur, dur.
Il fait très froid.
Ouf. En été, ça va, parce que tu as 0, 0, 1. Mais l'hiver, ça descend, ça descend, ça descend. Moins 10, moins 20, moins 30. C'est le Nord.
Avec la mer du Nord, pour dernier terrain vague, et des vagues de dunes, pour arrêter les vagues, et de vagues rochers.
Vous êtes arrivé à destination.
Oh mon Dieu, ça va? Vous n'êtes pas mort?
Oh, bienvenue, monsieur le directeur.
Monsieur Bayeux?
Vous avez reconnu à votre plaque 13, ici c'est 59, vous avez signé d'arrêter votre carrette, mais moi il a vu, mais ça va, j'ai rien.
Votre mâchoire, vous êtes baissé là?
Hein?
Vous avez mal quand vous parlez là, non?
Quoi?
Votre mâchoire, ça va là?
Non, j'ai rien, Adios.
Ah, je vous assure, vous vous exprimez d'une façon très très particulière. Hein.
Parce que je mâche, si, j'ai...
RFI, Radio France Internationale.
Postscriptum. Stefan Rieger.
GMO, czyli żywność genetycznie modyfikowana, nie wybawi planety od głodu. Wyznawana od dziesięcioleci filozofia intensywnej produkcji rolnej nastawionej na eksport okazuje się dziś ślepym zaułkiem. Wesprzeć należy przeciwnie małe gospodarstwa rolne w krajach ubogich i rozwinąć programy badawcze w dziedzinie agroekologii. Takie są z grubsza konkluzje raportu opublikowanego 15 kwietnia w Johannesburgu przez grupę 400 ekspertów agronomii z międzynarodowej instancji zajmującej się pod patronatem agent ONZ i Banku Światowego oceną naukowych i technologicznych strategii w rolnictwie. Stanowi to radykalne odwrócenie perspektywy naszkicowane już w ostatnim raporcie Banku Światowego stwierdzającym, iż podczas gdy 75% ubogiej ludności świata żyje na wsi, jedynie 4% publicznej pomocy na rzecz rozwoju przeznaczone jest na wspieranie rolnictwa. Nic też dziwnego, że 80% cierpiących głód to dziś w wieśniacy. Problem głodu, który znalazł się znów nagle na czołówkach światowej prasy w związku z zamieszkami w blisko 40 krajach na tle brutalnego wzrostu cen żywności, nie jest bynajmniej problemem technologiczno-produkcyjnym, lecz społeczno-politycznym. 400 agronomów pracujących od 4 lat pod okiem profesora Roberta Watsona, przewodniczącego wcześniej międzyrządowej grupie ekspertów do spraw klimatu, przypadkowo całkiem wstrzeliło się ze swym raportem w dziesiątkę. Nie mogli przewidzieć, że przez planetę przetoczą się w tym czasie rozruchy. Nie wybrali również momentu publikacji pod kątem francusko-polskich aktualności, gdyż w obu krajach i jeszcze w paru innych toczą się akurat nad wyraz burzliwe debaty wokół GMO. We Francji doszło niemal do kryzysu rządowego na tle poprawki wniesionej do projektu ustawy o organizmach genetycznie modyfikowanych. Na przekór pani sekretarz stanu do spraw ekologii Natalii Kościuszko-Morizet, popartej przez lewicową opozycję i nawet część prawicy, znikomą większością przepchnięto ostatecznie w Senacie korzystniejszą dla rzeczników GMO wersję ustawy, eliminując poprawkę, która nakazywała bezwzględne wzięcie pod ochronę upraw tradycyjnych wobec zagrożenia ze strony rozsiewających swe wątpliwe uroki upraw genetycznie modyfikowanych. Raport z Johannesburga, choć jego konkluzje należy zniuansować, to zatem strzał w dziesiątkę, zarazem nóż w plecy produkcyjniaków, technoentuzjastów i wszelkich wielkich koncernów agrochemicznych i zastrzyk witamin dla ich krytyków, ekologów, alterglobalistów czy stowarzyszeń typu Greenpeace. Jest znamienne, że pod dokumentem podpisało się 59 rządów, natomiast odmówiły swego podpisu, jak w przypadku protokołu z Kioto, Stany Zjednoczone, do których przyłączyły się Kanada i Australia. Logiczne. To najwięksi eksporterzy produktów rolnych i w przypadku USA quasi-monopoliści w materii GMO. Nie jest też przypadkiem, że największe koncerny agrochemiczne, Monsanto, mający 90% udział w światowym rynku nasion genetycznie zmodyfikowanych, oraz firmy Syngenta i BASF, zbojkotowały konferencję w Johannesburgu, uznając z góry jej konkluzje za im nieżyczliwe. Tę samą strategię pustego krzesła, czy jak kto woli głowy w piasek, zarząd Monsanto zastosował już wobec francuskiego filmu i książki Świat według Monsanto, wstrząsającego aktu oskarżenia przeciwko praktykom światowego lidera GMO. Przypominają one z grubsza praktyki Microsoftu, którego quasi-monopol i polityka zastrzeżonych patentów informatycznych zniszczyły konkurencję i zamroziły innowacje na 20 lata. 400 ekspertów agronomii nie widzi żadnych namacalnych dobrodziejstw GMO w dziedzinie walki z głodem. Stwierdzają oni, że dobrodziejstwa są względne i w jednych regionach genetyczne modyfikacje dają 10-30% wzrost wydajności, a w innych powodują spadek wydajności. Potępiają też jednoznacznie politykę patentów zastrzeżonych, które czynią rolnika niewolnikiem licencjonowanych nasion i sprzężonych z nimi pestycydów i uniemożliwiają naukowcom badania nad oszacowaniem ryzyka GMO. Technoentuzjaści twierdzą, że jest żadne. Krytycy odpowiadają, że nigdy nie przeprowadzono żadnych badań epidemiologicznych, co wymaga co najmniej 2-letnich testów, podczas gdy koncerny wspierane przez rządy zadowalają się 3-miesięcznym badaniem ewentualnej doraźnej toksyczności GMO. Tajemnicą Poliszynela jest nadto fakt, iż wielu naukowców jest notorycznie przekupionych przez Monsanto et consortes, czempionów dezinformacji, kłamliwej reklamy i politycznego lobbingu. Produkcja rolna w skali globalnej jest dziś wystarczająca, by wyżywić planetę. Gdyby sprawiedliwie rozdzielić kalorie, starczyłoby wręcz pożywienia dla 10 miliardów ludzi. Postulowana przez międzynarodowych ekspertów strategia polega więc na zapewnieniu drobnym rolnikom dostępu do ziemi i do tanich kredytów, na organizowaniu lokalnych rynków i ułatwianiu eksportu, na inwestowaniu w lokalne od tysiącleci sprawdzone uprawy. Nowoczesnych technologii nie należy lekceważyć, ale nie są dziś żadnym panaceum. Trzeba je rozwijać z dużą przezornością i zwłaszcza patrząc wciąż na ręce ich promotorom, mającym często, jak Monsanto, niecne dość zamiary. Thank you.
Radio France Internationale.
Eureka.
Magazyn Eureka w redakcji Piotra Rosochowicza czyta Anna Rzeczycka.
Europejska Agencja Przestrzeni Kosmicznej poszukuje kandydatów na astronautów. Już od 1978 roku agencja regularnie szuka potencjalnych członków przyszłych załóg statków kosmicznych. Pierwszy z tak wybranych astronautów wyleciał w kosmos wraz z misją Space Lab w 1983 roku. Drugą selekcję astronautów w Europie przeprowadzono w roku 1992. Teraz przyszła kolej na trzecią. Wstępne kandydatury należy składać do 19 maja na adres www.esa.int/astronaut-selection. Kandydaci będą musieli przedstawić zaświadczenie lekarskie, podobne do tego, jakie przedkłada się, starając się o uzyskanie licencji pilota prywatnego. Wydane ono być powinno przez lekarza specjalistę powołanego do badań osób mających wzbić się kiedyś nad ziemię. Lekarz ten powinien posiadać licencję wykonywania takich badań wydaną przez władze danego kraju. Badania w pierwszej selekcji dotyczyć będą zdolności poznawczych astronautów oraz oceny ich zdolności zawodowych, psychologicznych i motorycznych. Dalej kandydaci muszą przejść badania kliniczne i testy laboratoryjne w klinice specjalizującej się w medycynie aeronautycznej. Po tych badaniach klinicznych nastąpi specjalna rozmowa kwalifikacyjna. Oficjalne podanie do wiadomości publicznej nazwisk wybranych kandydatów nastąpi w roku 2009. Michel Tonini, astronauta francuski, były szef ośrodka, w którym kształcą się astronauci z krajów europejskich, mówi: trzeba znaleźć w Europie takich mężczyzn i takie kobiety, które będą w stanie, pracując na Międzynarodowej Stacji Orbitalnej, przyczynić się w dużym stopniu do prowadzenia badań Układu Słonecznego w XXI wieku. Koniecznym będzie zatem wybranie odpowiednio szerokiego zestawu astronautów, mogącego sprostać tym zadaniom. Kandydaci winni pochodzić z 17 krajów członkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej: Niemiec, Austrii, Belgii, Danii, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Grecji, Irlandii, Włoch, Luksemburga, Norwegii, Holandii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Szwajcarii. Polski tu co prawda nie ma, ale można liczyć na wielu Polaków posiadających obywatelstwo wymienionych krajów. Wszyscy oni mogą kandydować, oczywiście po spełnieniu warunków, wśród których szczególne preferencje będzie się dawać przedstawicielom takich dziedzin nauki jak biologia, fizyka, chemia, medycyna czy inżynieria. Kandydaci powinni wykazać się znakomitym opanowaniem tych dziedzin i to nie tylko teoretycznym, ale głównie praktycznym, połączonym ewentualnie z umiejętnościami operacyjnymi pilotażu. Wszyscy kandydaci powinni wykazać się prawidłowym rozumowaniem, doskonałą pamięcią, poczuciem orientacji w przestrzeni, doskonałą koncentracją oraz zdolnościami manualnymi. Powinni też posiadać doskonałą znajomość języka angielskiego, znajomość języka rosyjskiego będzie stanowiła atut dodatkowy. Muszą ponadto wykazać się przed komisją rekrutacyjną silną motywacją, dużą elastycznością w zachowaniu się, umiejętnością współżycia w zespole, równowagą emocjonalną oraz zdolnością do empatii. Przypominam zatem jeszcze raz adres internetowy, pod którym można zgłaszać swe kandydatury na przyszłych astronautów: www.esa.int/astronaut-selection. Kandydatury składać mogą osoby posiadające obywatelstwo 17 krajów członkowskich Europejskiej Agencji Przestrzeni Kosmicznej.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Słuchali Państwo audycji Radio France International z Paryża. Dobiega ona właśnie końca. Prowadził ją i dziennik przygotował Piotr Błoński. W imieniu całej ekipy dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.